Wcześniej mieliśmy taki cykl tutaj o pełnieniu Bożej woli. Jest to ogromnie ważny temat w życiu chrześcijanina. I przypomnijmy, że Pan Jezus o tym mówi, nie będziemy teraz tego czytać, ale w Mateusza 7 rozdział, wersety 21-23, że tylko ten wejdzie do Królestwa Bożego, kto pełni Bożą wolę. I pełni jest to czas ciągły, czyli nie pełnił, albo raz udało mu się pełnić, tylko pełni, trzeba do końca życia pełnić Bożą wolę. I dzisiaj chcemy mówić o chrześcijańskiej wolności, ale też bardziej w takim charakterze, jakie są ograniczenia chrześcijańskiej wolności. Czyli taki temat ograniczenia chrześcijańskiej wolności. I właśnie nie bez powodu zacząłem od, że jest ten fragment z Ewangelii Mateusza, gdyż jest taka oczywista rzecz, gdy podejmujemy jakieś decyzje, gdy stoi przed nami jakiś wybór, tak, że pierwsze, co powinniśmy zrobić, to pytanie, odpowiedzieć sobie na takie pytanie, czy to jest wola Boża, tak? Czy jak zrobię tak, to będzie to wola Boża, to będzie pełnienie woli Bożej. I od razu z tym jest powiązane takie pytanie, co na ten temat mówi Biblia bezpośrednio, tak? Na przykład, gdybym miał chęć ukraść coś, to co mówi Biblia, tak? No, Biblia mówi, nie kradnij. Zgadza się czy nie? Dobrze mówię? No, mówi jednoznacznie. Nie ma tu, nie zostawia mi jakiegoś wyboru, nie ma tu miejsca na filozofowanie. Wszystko, co będzie czymś innym, to już jest grzech właśnie. Czy też ktoś by chciał cudzołożyć na przykład. Pisze, nie cudzołóż, jak wół, tak? Są jak wół takie rzeczy napisane. I mnóstwo rzeczy mamy w Biblii bezpośrednio zapisane. Ale niektórzy ludzie uważają, że właśnie wystarczy nam trzymać się tylko tego, co tak jawnie mówi, że nie wolno tego, nie wolno tamtego, a inne rzeczy, których nie ma napisanych jawnie w Biblii, to my wcale, to nas to nie obowiązuje. I może spotykaliśmy takich ludzi, którzy wyszli gdzieś na przerwę na jakiejś konferencji chrześcijańskiej, patrzą, on papierosa wyjmuje na przykład i sobie pali. I pytasz, co ty robisz, człowieku? On mówi, jestem wolny. Dla czystych wszystko jest czyste. Jeszcze podaje. Taki werset, tak? A ja osobiście spotkałem takich ludzi i też znam z opowiadań, że tak potrafią to interpretować. Czyli akcentują wolność, która rzeczywiście w chrześcijaństwie mamy ogromną wolność, trzeba zaznaczyć. Jezus nie przyszedł założyć jakiejś nowej religii, tylko On przyszedł dać nam relację z Bogiem, przyszedł, abyśmy mieli satysfakcjonujące życie tutaj. To życie z Bogiem jest życiem, które jest prawdziwym życiem, można powiedzieć. I naszą prawdziwą radością może być poznawanie Boga i autentycznie będzie to radość. Nie będzie to z definicji radość jakaś taka, że no tak jak mówią gdzieś tam ludzie coś jedzą i mówią, jak to smakuje? Mówi, tak jak zdrowa żywność, nie? Ten drugi, co skosztował, mówi, że tak to kosztuje i tak samo tutaj. To nie o to chodzi, że to tak ma, no, Bóg powiedział, że to radość, to jest radość, a tak naprawdę jej nie ma, tylko że jest to satysfakcja autentyczna. Autentyczne spełnienie dla człowieka. I tego nie da żadna religia, trzeba wyraźnie to powiedzieć. I my w Chrystusie autentycznie jesteśmy wolni. I niektórzy przesadzają właśnie i prowadzą do tego, że no, gdzie w Biblii pisze o tym, że mam nie palić, gdzie w Biblii pisze wyraźnie, jawnie, nie rób tatuażu na przykład, czy jakieś tam inne rzeczy, gdzie to w Biblii pisze gdzieś w miejscu publicznym jakiś alkohol spożywam albo coś takiego, czy jakieś inne rzeczy, gdzie to w Biblii pisze to, gdzie tamto pisze i tak dalej. Niektórzy ludzie odpowiadają na to, no, wyciągając jakieś wersety dwuznaczne, jakby podstrajając się pod myśl tych ludzi, którzy zadają takie pytania i naciągają Boże Słowo do tego, żeby, że rzekomo tutaj pisze, w tym miejscu, tak? ale dokładne na przykład zbadanie tego wersetu przez jakichś innych wyrafinowanych, nie wiem jak ich tu nazwać, miłośników grzechu, czy jak tam, oni mogą to dokładnie zbadać i może się okazać, że my się mylimy, że w tym wersecie właśnie nie pisze o tym czy o tamtym, na przykład o tatuażu tu nie pisze, tylko o czymś innym. I nam by pasowało, żeby to tak tu pisało, ale to tak tu nie pisze. I co wtedy zrobić? I ktoś mówi, aha, widzisz, złapałem cię. Tak? Na przykład gdzie pisze, że masturbacja jest zła, jest grzechem. Ja kiedyś spotkałem takiego faceta na czacie i rzeczywiście specjalista z Biblii i nie za bardzo można znaleźć jawny werset na ten temat. Teraz pytanie, czy to znaczy, że my możemy takie rzeczy robić swobodnie i się w ogóle niczym nie przejmować, tak jak ten, co pali papierosy i tak dalej, sobie tak żyć w takiej wielkiej wolności. Okazuje się, że jest takie bardziej subtelne podejście do Biblii jeszcze, że Biblia zadaje różne ciekawe pytania, że Biblia nie mówi bezpośrednio o czymś, ale mówi o pewnych zasadach, które też obowiązują chrześcijan i one są ograniczeniami chrześcijańskiej wolności. Czyli są pewne zasady, trzeba to zrozumieć. I to jest dla nas o tyle fajne, bardzo dobre, że my nie musimy znać, jak tam było w oryginale, czy tu był tatuaż, czy nie był tatuaż. To mnie to nie obchodzi, ja mogę załatwić tatuaż w inny sposób. Po prostu ogólną zasadą, rozumiemy? Ogólna zasada jest dobra też, że ona załatwia wiele różnych spraw i jest ochroną dla nas, szczególnie dla chrześcijanina, jest ochroną przed popełnieniem grzechu i czegoś, co będziemy żałować później w swoim życiu. Dlatego dzisiaj będziemy mówić, też koncentrować się na takich pytaniach, które trzeba sobie zadać, zanim podejmiemy jakąś decyzję i zanim zrobimy coś. Jak rozmyślamy nad tym, czy zrobić to, czy nie, albo jesteśmy kuszeni do tego, albo ktoś nas namawia, żeby coś tam zrobić, jakie pytania powinniśmy sobie zadać, żeby to zrobić. I trzeba rzeczywiście powiedzieć, że każdy chrześcijanin jest wolny i żaden pastor nie ma prawa ingerować w wolność, czy sługa Boży tak zwany, w wolność chrześcijanina. Ty musisz bronić swojej wolności. Jako chrześcijanin, więcej powiem, odpowiadasz za swoją wolność i nie można się usprawiedliwiać, że ja zrobiłem tak, bo mnie pastor namówił na przykład, czy jakiś kaznodzieja, albo tak nauczali gdzieś. Ja pamiętam, jak spotkałem człowieka i on opuszczał spotkania chrześcijańskie i ja go zapytałem, no dlaczego tak robi, on mówi, wiesz Ryszard, są różne nauczania. Ja w różnych zborach byłem i tam różnie nauczają. Niektórzy mówią, że przychodź, kiedy Duch cię prowadzi, tak, i tam inne takie różne głupoty, inni w stylu zakonnym, że nic nie opuszczać i tak dalej. No i ja tam nie wiem teraz już. Ja tak pomyślałem i mówię do niego tak, Boże, ratuj, co tu zrobić z tym człowiekiem? I przyszło mówię, a wiesz, a co twoje sumienie mówi w tej sytuacji? I on poczerwieniał, ten człowiek. On zobaczył od razu, jaka jest prawda. I tutaj i my dzisiaj też o tym zwrócimy na to uwagę, że sumienie jest bardzo ważne. I przypomina mi się jeszcze jedna taka chrześcijanka, która była na społeczności, gdzie przyjechali jacyś z Toronto Blessing i tam były i śmiechu dużo, rozumiecie, i takie różne inne wyczyny. I właśnie ona miała obawę, żeby wyjść do modlitwy, żeby o nią ci ludzie się modlili. Jakiś taki strach ją dopadł. Miała obawę. Ale pastor mówi, dawaj, dawaj, nie ma co tam się przejmować. I ona z tego posłuszeństwa, często jest o tym nauczane w kościołach, że takie bardzo ważne jest to posłuszeństwo, wzięła i poszła. Później, co się narobiło w jej życiu z tego, ona później musiała tego się wyrzekać, musiała się leczyć z tego, z tej całej modlitwy, którą nad nią odprawiono. I wyraźnie zobaczyła, że to była głupota. Jej sumienie mówiło jej nie idź, ale właśnie kierując się tym, że mam być posłuszna, zrobiła to. Dlatego my musimy uważać, także jako przywódcy, czy jeżeli komuś doradzamy, musimy zobaczyć, jak ten człowiek w sumieniu podchodzi do danej sprawy. Sumienie nasze jest kształtowane przez Biblię, rzeczywiście prawda, i może być zmieniane, bo może być wykoślewione też w różnych dziedzinach. Możemy bać się czegoś, czego się nie powinniśmy bać. Rozumiemy, tak? Czy nie bać się tego, co powinniśmy się bać na przykład. I dlatego sumienie nasze powinno być kształtowane przez Pismo Święte, ale tutaj to Bóg czyni bardzo delikatnie, trzeba zaznaczyć. To jest Boża praca w nas. Nasza też odpowiedzialność oczywiście jest, żeby wzrastać duchowo i wtedy to się wszystko jasne staje. Natomiast nie można czynić gwałtu na człowieku, tutaj gwałcąc jego sumienie. No i teraz, czyli takie pierwsze pytanie podstawowe w naszym, jeśli chodzi o wolność chrześcijańską i które ogranicza naszą wolność, to jest, czy to jest zgodne z wolą Bożą. Czy to, co kombinuję, planuję, co chcę zrobić, jest zgodne z wolą Bożą, tak? Drugie pytanie, takie bardzo ważne dla mnie osobiście, no i tutaj oczywiście byłbym skłonny rozważać Słowo Boże, co Biblia mówi na ten temat. Co ona mówi bezpośrednio? Co mówi bezpośrednio? I teraz drugie pytanie natomiast związane jest z tym, że chrześcijanin to nie jest, genealogia tego słowa to nie jest od chrztu, jak niektórzy myślą, tylko od tego, że człowiek jest chrystusowy, że należy do Chrystusa. Dlatego, że po grecku chrzest jest baptizo, a nie krest czy tam inne, tam, rozumiecie, że nic nie ma takiego nawet słowa, części takiej w tym słowie chrześcijanin. Czyli chrześcijanin jest od Chrystusa. Chrystusowy, człowiek, który chce być podobny do Chrystusa, który idzie za Chrystusem, tak? I Ewangelia jest nam dana po to, żebyśmy my byli uczniami Jezusa. Zgadza się? Jezus to wielokrotnie powiedział. Naśladujcie mnie, naśladujcie moją pokorę, uczcie się ode mnie. W liście do Filipian jest napisane, że takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Apostoł Piotr mówi o cierpieniu. Chrystus cierpiał, wy też będziecie cierpieć, tak? Na przykład. I jaką postawę zająć? I on pokazuje postawę chrystusową, żeby po co? Żeby nas zachęcić, żeby w taką postawę właśnie zajmować, jak zajmował Chrystus. I w związku z tym jest też takie pytanie, czy Chrystus zrobiłby tak samo na moim miejscu, jak ja zrobiłem, albo jak ja planuję zrobić? To jest ważne pytanie. Nawet o tym książkę napisano, taką ciekawą, gdzie przebudzenie w pewnym zborze się zaczęło, że ludzie zaczęli sobie poważnie zadawać to pytanie przy różnych życiowych decyzjach. Oto mamy kogoś, kto oszukuje ludzi, kradnie pieniądze na przykład, nie wypłaca ile trzeba i sobie chodzi i śpiewa Alleluja. I teraz zadaję sobie pytanie, czy Chrystus by tak zrobił? Ponosi konsekwencje. Teraz straci pieniądze, on traci na tym, tak? Bo oddaje tym ludziom jeszcze z nawiązką to, co ich wcześniej oszukał. Ktoś szuka kariery, na przykład przyjeżdżają światowcy do niego, że jest zdolny, ma ładny głos, podsuwają mu teksty światowe o jakichś tam różnych miłościach i tak dalej, żeby on dośpiewał nagrania, zaraz będziesz sławny, dużo kasy dostaniesz. I on się zastanawia, czy Jezus by tak zrobił. Czy by tak poszedł? No dość prosta odpowiedź jest. Nie poszedłby tak, bo mu szatan powiedział, tak? Wszystko ci oddam, jeśli tylko oddasz mi pokłon, tak czy nie? Całe to będzie, niczego, żadnego cierpienia, niczego. Zaraz to będzie twoje. I wiele innych takich sytuacji było, że ludzie zaczęli mieć wyrzuty sumienia. Ludzie zaczęli się zastanawiać nad swoją relacją z Bogiem. Czyli to pytanie jest też bardzo ważne dla nas, żeby sobie zadawać w takich różnych sytuacjach. Teraz przejdziemy tak bezpośrednio do różnych miejsc biblijnych, które mówią o zadawaniu takich pytań. Pierwszy do Koryntian, 6 rozdział najpierw. Pierwszy do Koryntian, 6 rozdział i 12 werset. I tu jest tak napisane. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. I od razu dwa pytania się pojawiają, które powinniśmy sobie zadać. Czy to, co chcę zrobić, jest pożyteczne? Czy to jest pożyteczne? Tak? Już nawet, no weźmy taki zwykły ten tatuaż. No, czy pożyteczne będzie, że na skórze sobie zrobię? Wczoraj widziałem gdzieś w telewizji, że reklama do pielęgnacji tatuażu. Reklamują jakąś psikawkę, że się będzie psikać tam na to i ten. U piłkarzy stwierdzono na przykład, że ileś procent tatuażu obniża im sprawność fizyczną. Na przykład taki Ronaldo mówi, że woli oddawać krew dla ludzi, niż robić sobie tatuaż. Bardzo ciekawy, światowy człowiek, a może być wzorem w tym akurat dla niejednego tak zwanego chrześcijanina. Czy to będzie pożyteczne? Wiele innych rzeczy, czy będzie pożyteczne? To jest ważny test. Czy będzie jakiś pożytek z tego, co ja zrobię? Czy to będzie próżniactwo po prostu? I ktoś powie, ja jestem wolny i robię różne głupie rzeczy. Nie robi pożytecznych rzeczy. I wtedy cierpi. Człowiek, który nie robi pożytecznych rzeczy, cierpi czy nie? Cierpi. Ja spotykałem ludzi, którzy mieli ogródek pod oknem i on był pełen chwastów. I nie mieli co jeść w zimę na przykład. Nie mieli marchewki, nie mieli buraczka. Odwiedzam inne osoby. Tam siedzi jedna na końcu taka osoba. Pewnie spiżarnia wypełniona. Są zrobione buraczki na zimę i inne rzeczy po prostu. I to jest zrobienie czegoś pożytecznego. Każda pożyteczna praca daje zysk, a próżne słowa tylko straty. To jest parafrazuję z przypowieści Salomona. Przypowieści Salomona dużo mówią o tym, co jest pożyteczne, żeby robić to, co pożyteczne. I warto taką motywację mieć dla siebie, też w naszym życiu, żeby robić pożyteczne rzeczy, żeby one komuś się przydały. Wyrzucenie kosza ze śmieciami jest pożyteczne. Zgadza się czy nie? Nie będzie w domu śmieci. Bardzo dobrze. Czy pozmywanie naczyń, czy inne rzeczy i mieć w tym zamiłowanie jeszcze, żeby robić pożyteczne. Przy tym możesz śpiewać dla Chrystusa, modlić się możesz, inne rzeczy możesz robić. Może wyjść z tego bardzo dużo dobrego. No i drugie pytanie, wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Czyli pytanie jest takie, czy to mnie czasami nie zniewala. I słyszałem taki brat Kazimierz Sosulski, ja bardzo szanuję tego brata. On kiedyś, będąc młodym chrześcijaninem, usłyszał, że lepiej nie pić wina, bo będziesz zniewolony. I on myśli, pewnie kłamią bracia, tam wziął sobie, kupił wino do lodówki i chciał sprawdzić teoretycznie, czy to nie wciąga. I tak postanowił, że codziennie po kieliszku będzie pił. I tak po kieliszku codziennie pił, a później już patrzy, ciągnie go do lodówki o określonej godzinie. Podobnie może być z piwem, chcę zaznaczyć też. Ja będąc studentem to sprawdziłem i się okazuje, pomyślałem sobie jako chrześcijanin, czy ja muszę prawie codziennie piwo pić? Kiedyś mi siostra zapytała rodzona, ile ty piw dziennie pijesz? No, prawie nic. Po prostu. Czasami mogę sobie wypić, jestem wolny, ale uważam, że może mnie to zniewolić. Mój kolega profesor matematyki powiedział, że lubi wódkę i powiedział, ja lubię wódkę, ale wódka, Rysiek, wódka wciąga człowieka. I żona mnie wciąga po prostu. To już jest w ogóle straszne. Już to, tak, ludzie ze świata nawet to poznają. A wtedy ten chrześcijanin, o którym mówię, to on zobaczył, że go to wciąga i mówi, aha, bracia mieli rację. Wciąga mnie, wziął butelkę niedokończoną, niedopito do końca i wyrzucił na śmietnik. I powiedział, koniec z tym, w imieniu Jezusa zostawiam to. I różne rzeczy można zobaczyć, tak samo gry komputerowe, teraz to szczególnie dzieci, młodzież. Nie mają świadomości, że ile godzin siedziałeś, na przykład ile grałeś. Mówi, i mu się wydaje, że przed chwilą chłopaka zapytano, jak to się stało, że ty tak 6 godzin non-stop siedzisz przy komputerze. A on mówi, ja nie wiem, ja tak siadam, patrzę, to 6 godzin minęło. nie wiadomo kiedy. Został zabity czas. Facebooki i inne rzeczy są dobre niby, ale ja się nie dam zniewolić. Nie muszę być, mnie tam do czegoś to przymusza, coś tam próbuję wciągnąć i tak dalej. Muszę zobaczyć, czy jestem już zniewalany tym, czy nie. On mówi, niczym nie dam się zniewolić. Niczym. To jest bardzo ważne. Dlatego tutaj musimy kontrolować to w naszym życiu. Przez te właśnie pytania. Teraz w 10 rozdziale 1 do Koryntian następne takie ważne pytania są. Wersety 23 i 24. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Czyli podobnie jak poprzednio. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. A więc nowe pytanie, które tu się pojawia, będzie, czy to mnie buduje? Czy to będzie mnie budować? Na przykład jestem smutny i ktoś mi proponuje komedię obejrzeć, żebym był wesoły. Zbuduje mnie to. Wątpliwe. Bardzo wątpliwe, że mnie to zbuduje. To będzie kolejna strata czasu i będę jeszcze gorzej się czuł. Nawet w śmiechu może serce boleć, Biblia mówi. Ona mówi prawdę. Trzeba załatwić to z Bogiem. O co chodzi? Co się stało? Tak? Czyli jeżeli to nie będzie budowało mnie, nie będę tego robił. Dlatego na przykład ja osobiście muzykę światową praktycznie nie słucham. Bo wiem, że ona nie jest budująca. Muzyka przez autorów nienawróconych, kompozytorów takich, skomponowana. Niektórzy sobie robią, że uspokajająca muzyka, nastrojowa, tak? Znamy takie teraz szum strumyka tam razem jest i jakieś inne głupoty po prostu. I to jest metoda tego świata. Mnie to nie będzie budowało. Podobnie mogę zbadać, czy budują mnie tak zwane chrześcijańskie pieśni. W kółko to samo mówione, Jezus jest dobry, albo ty mnie kochasz 20 razy i tam jakieś inne tego typu wrzaski, rapowania jakieś po prostu, inne tam. Trzeba zobaczyć, czy naprawdę to buduje. Jeżeli by mnie to budowało, to byłbym skłonny do tego, żeby robić to, co pożyteczne, że będę skłonny szukać korzyści bliźniego, a nie swojej, czyli mniej egoizmu we mnie będzie, więcej zaangażowania w pracę dla Boga. Rozumiecie? Jeżeli tak, to jesteś zbudowany. A jeżeli tylko, jak to mówią, zbudowany, że coś tu poczuł w klatce, połechtało, motylki jakieś i taki się czuł taki mocny, sam w sobie, to jest to lipa. Na przykład muzyka rockowa takie wrażenia sprawia. Takiej mocy. Mocy przybywaj. Można do tego dać hasło. Włączyć na cały regulator. Się nabuzować. Po prostu jeszcze może nakrzyczeć. Ale to nie jest budujące. To jest lipa. Jedna wielka lipa. I teraz 24 werset. Następne pytanie. Czy to jest korzystne dla bliźniego? To, co chcę zrobić? Czy to będzie korzystne dla bliźniego? Inne pytanie jest z tym związane, czy ja szukam korzyści bliźniego? Ktoś może zachłysnąć się swoją wolnością i bliźniego ma gdzieś. Rozumiecie? To nie o taką wolność, nie o takiej wolności my tu mówimy. Że bliźni dla mnie jest niczym, a ja się obnoszę ze swoją wolnością. Jest to bardzo obrzydliwa postawa w oczach Boga. Dlatego, że można zranić ludzi innych. Zobaczmy wersety 32 i 34. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Ani Żydom, ani Grekom, czyli jacyś religijni ludzie, tłumacząc na współczesne czasy, poganie, albo chrześcijanie, zborowi Bożemu. Wszystko jedno, czyli żadnemu człowiekowi. Nie wolno dawać zgorszenia. Dawanie zgorszenia jest to sprowadzanie na złą drogę. I jestem wolny, ale na przykład podam przykład, że w miejscu publicznym spożywanie alkoholu przez chrześcijanina może być takim zgorszeniem dla innych niestety. Co by tu nie mówić. Ktoś pomyśli, jak on tak pije, to ja mogę też wypić. Tak czy nie? I to są przykre sprawy, ale to jest delikatna sprawa, trzeba zaznaczyć. Ale można tutaj tak to też odnieść do tego. W jaki sposób odnoszę się do swoich dzieci, inne tam rzeczy, no ludzie patrzą, czy tak ma chrześcijanin się odnosić. I dalej mówi, jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Czyli jest pytanie takie, tutaj z tym związane, czy to, co robię, służy pozyskaniu bliźnich dla Chrystusa? Tak? Czy ja chcę pozyskać tych ludzi dla Chrystusa? Może się okazać, że w ogóle mi nie zależy na tym. I to jest bardzo źle. Nie tak wolności się używa. To nie jest dobre używanie wolności. A teraz mamy jeszcze w 9 rozdziale, jeszcze więcej o tym pozyskaniu dla Chrystusa, w 9 rozdziale 1 do Koryntian, 19 werset, zobaczmy jak Paweł, on jest dla nas tu przykładem, zresztą takim przykładem jest Pan Jezus też, jeszcze o wiele lepszym, który nie szukał korzyści własnej, ale bliźniego. On szukał, żeby Bóg był uwielbiony przez jego życie. I czytamy 19 werset. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Popatrzmy. Tu też widać miłość do bliźniego. O tym mówimy czasami, nie? Mówi miły bliźniego jak siebie samego. I to takie oklepane się robi. A tutaj taki praktyczny przejaw miłości. Że ja rezygnuję ze swojej wolności, jakby, którą mam, nie manifestuję jej wobec tych ludzi, żeby ich pozyskać, żeby ich zrozumieć, żeby dotrzeć do ich serca z Ewangelią Bożą. I w pewnym sensie jakąś tam stratę ponoszę, że akurat nie zjem czegoś, czy może czegoś nie wypiję przy tych ludziach, tak? Czy tam coś. No, czy nie powiem czegoś. Mi się przypomina, kiedyś jechałem pociągiem i świadczyłem pewnemu człowiekowi, a on taki był zadowolony z tego mego świadczenia i w ramach zadowolenia wyciągnął pomnik papieża Jana Pawła II z taką dumą i pokazał, że tam kwiatki leżą i tego. No i pamiętam, w pierwszej chwili to mnie aż strasznie tak coś odrzuciło. Trochę w stylu Jozjasza chciałem zareagować, ale później myślę, Boże, trzeba to ukrzyżować jakoś. I mówię, no dobra, dobra, tam idziemy dalej, coś tam ze słowa. No bo po prostu to nie był temat. W tym czasie to nie był temat. Można było się pokłócić, można było go znieważyć, tego człowieka po prostu, i nie osiągnąć celu, żebym w ogóle nie dokończył przedstawiania Ewangelii. I wiele takich mamy w życiu sytuacji. Niektórzy chrześcijanie się bronią, mówią, jestem wolny. Co mnie obchodzi to, że tam taki słaby albo inny? Co mnie to obchodzi? Właśnie powinno cię to obchodzić. Jest to bardzo poważna sprawa. Będziesz rozliczony przed Chrystusem z tego, co zrobiłeś. Niech nikt sobie nie myśli, że się wywinie. Że to, że się źle nie poczuł, inne i tam fajnie sobie dalej robi, jak gbur się zachowuje, że to mu ujdzie płazem. Kiedyś tam przed Bogiem, że nie będzie rozliczony. Lepiej, żebyś to siebie rozliczył z tego i przed Bogiem stanął w modlitwie i przeprosił za to i może ludzi jeszcze, z którymi to było, żeby być w porządku przed Bogiem. I mówi nawet, zobaczcie dalej, co Paweł mówi, 20 werset. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Czyli nie był pod zakonem mojżeszowym Paweł. aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. A uważam, że jest pod jakimś jarzmem Chrystusa. Nie jest taki wolny ptak, jak niektórzy się obnoszą. Aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić, a czyni to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Niesamowite. To jest zrezygnowanie z części wolności, żeby uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii. Jeżeli nie rezygnujemy, mamy zgorszenie, możemy robić dla różnych ludzi. Pośmiewisko z Ewangelii, pośmiewisko z chrześcijaństwa. Ostatnio na Facebooku na przykład ktoś wziął Kenneta Hagena, pokazał pijanego w duchu, chodzącego, dwóch braci go podtrzymuje, kogoś tam dotknął i ten zaczął jak małpa się zachowywać. Wskoczył na kazalnicę, bryknął dalej gdzieś i tak lata gości. To podano jako reklamę, że to coś pięknego. Po prostu, no dajcie spokój. No. Ktoś podpisał, widać, że to sekta prawdziwa. No. Jakiś pewnie ze świata człowiek. A co miałby napisać? Chyba amen trzeba na to podać. Tylko to ludzie, którzy w małpy się zamieniają i się cieszą z tego. I to ma być usługa. Też było kiedyś taka sytuacja, że u nas tutaj jakaś kobieta przyprowadziła swoją córkę, mieliśmy jakiegoś gościa i on zaczął tu jakieś rzeczy wyczyniać, takie dziwne. Tutaj mieliśmy wtedy i te dzbanki tajemnicze, niewidzialne do picia i inne tam różne, i krzyczał i wyrzeszczał o demonach, o czymś innym i tam padali ludzie, tej dziewczyna, co przyszła pierwszy raz, powiedziała: więcej nie przyjdę nigdy w życiu na jakieś tam chrześcijańskie spotkanie. Spotkałem też takiego brata, który uczestniczy w zwiastowaniu Ewangelii. On powiedział, że z takim człowiekiem zrezygnował ze współpracy, bo chce uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii. O co chodzi? Ludzie nie strawią tego po prostu. To jest kompromitacja. My czasami już tak zgłupieliśmy, że nie widzimy, że jesteśmy jak idioci jacyś, jak chorzy psychicznie, a ci ludzie widzą z boku jeszcze to. I to jest wielki wstyd po prostu. I ponieważ zależy temu bratu, on tak mi mówił, na tym, żeby więcej ludzi mogło usłyszeć Ewangelię, on rezygnuje z takich różnych kruczków, z takich różnych chwytów poniżej pasa po prostu, które nie przystoją. I teraz widzimy tutaj wyraźnie, tak? Następne ograniczenia, ale one wiążą się z rozwojem w nas, w miłości do bliźniego i też, żeby być aktywnym w ewangelizacji, żeby można dotrzeć z Ewangelią do innych ludzi. I to jest bardzo ważne ograniczenie wolności. Teraz przejdźmy jeszcze do 1 Piotra. Tam jest w drugim rozdziale też takie ważna, taka ważna rzecz. Mówi: jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. I teraz pytanie, które mogę zadać sobie, czy nie używam tego do osłony zła? Czy to coś, co chcę zrobić, nie będzie po prostu... Czy to nie jest dla mnie tłumaczenie, że ja sobie po prostu zło chcę uczynić, a tylko chcę wolnością swoją zasłonić to zło, jakoby, zakryć. Tak? Wolność używają za osłonę zła. Czy nie używam wolności jako osłonę zła? To ważne pytanie. Mogę sobie usprawiedliwiać swoje złe czyny jakąś wolnością. To jest źle. Tak robić jest źle. Mamy być sługami Boga, prawdziwie wolnymi. I w kontekście, zobaczmy wyżej tam, jest napisane o posłuszeństwie wszelkim ludzkim porządkowi ze względu na Pana. Mam szanować porządek ludzki. Nie mogę mówić: jestem wolny, co mnie konduktor obchodzi, co mnie szef pracy obchodzi. Wolny! Tak? Idę, nagadam pierwszemu sekretarzowi gdzieś, jak kiedyś słyszałem, jeden gość przyszedł i powiedział: u was nie ma prawdy, prawda jest w Jezusie. I trzasnął drzwiami i poszedł, a ten pierwszy sekretarz chyba pogotowie wezwali, bo, to, bo ten w takiej mocy brat wparował do niego. No i był bardzo dumny ze swego osiągnięcia, że powiedział prawdę grzesznikowi. To no, naprawdę straszne rzeczy. Za osłonę zła. Ludzie płaczą nad umarłym, a tam brat jeden na drzewie siedzi, krzyczy: grzesznicy, tak samo będziecie w tej ziemi zakopani, pokutujcie. A trzech braci w rowie się modli. Zanim brata zdążą zjąć z drzewa, to dużo nagada. Ja słyszałem takie... No tak, tak. Niektórzy tak próbują Ewangelię głosić. Są bardzo zadowoleni ze swoich osiągnięć. I teraz wracając do pierwszego, do Koryntian. Jeszcze wróćmy do pierwszego Koryntian, 10 rozdział. 31 werset. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To jest nakaz apostolski, można powiedzieć. Tutaj Paweł wtrąca się do naszej wolności chrześcijańskiej. Trzeba zwrócić uwagę na to. Czyńcie to jest nakaz. To nie jest, że jak ktoś chce, to niech czyni, a jak nie chce, to niech nie czyni. Tylko to tak ma być i koniec. I teraz pytanie z tym związane, czy to, co chcę uczynić albo czynię, jest na chwałę Bożą. Czy to uwielbi Boga? Czy to oddaje cześć Bogu? Tak? Ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie. Wcześniej zahaczyliśmy o sumienie. Ja bym teraz też do Rzymian, 13 rozdział, 5 werset, bym się odniósł do tego. Jest wiele miejsc o sumieniu u narodzonego na nowo człowieka. Wiele miejsc biblijnych. Mówię to dlatego, że jakiś ktoś tutaj współcześnie próbuje tłumaczyć, że wierzący to już sumienie go nie obowiązuje. A to jest niebiblijna nauka, trzeba zaznaczyć. I pierwsze takie miejsce to jest w Rzymian 13:5, gdzie mówi o posłuszeństwie znowu władzy, zwierzchnością, różnym świeckim, trzeba zaznaczyć. One są tutaj głównie świeckie wymieniane. I mówi, przeto trzeba jej się poddawać, czyli władzy świeckiej, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. O, ciekawe, co? Do Rzymian, do wierzących ludzi. Apostoł Paweł mówi. I dlatego jest pytanie, czy to jest zgodne z moim sumieniem? Chcę coś zrobić? Ktoś mnie do czegoś namawia, żebym to zrobił? Zgodne czy nie? Jeżeli, bracie czy siostro, aktualnie twoje sumienie ci zabrania, nie rób tego. Nie rób, choćbym ja nawet ciebie namawiał. Czyli nie wiadomo kto. Nie wolno. Musisz sumienie przed Bogiem zobaczyć. Jeżeli masz wykoślewione w czymś, czy niedojrzałe jakieś, to do Boga przyjść i spokojnie w swoim czasie to zrobi. Dzisiaj nie ma pośpiechu do tego. Później będziesz dziwnie się czuł. To tak jak zgwałcony człowiek będzie się czuł. Namówili tego, później on po nocach nie śpi i tak dalej, beczy albo coś i przeprasza Boga i nie wie, gdzie się znaleźć, bo go namówili. Nie daj się tak namówić. A poza tym, jak nawet są różne nauki, jak teraz w kościołach, jak to mówią, a sumienie ci mówi nie robić, to lepiej nie robić. I możesz później tam głębiej poznać Słowo Boże i tak dalej, Bóg cię poprowadzi, ale trzeba być zgodny ze swoim sumieniem. I teraz jeszcze tutaj mamy ważne takie w pierwszym do Koryntian w 10 rozdziale. Pierwszy do Koryntian, 10 rozdział. Tu oczywiście można te konteksty czytać tych wszystkich wypowiedzi Pawła. Ja najpierw 10, to jeszcze końcówka 9 rozdziału. tutaj, gdzie Paweł motywuje nas, bo to też się wiąże z wolnością. To jest pytanie, jak z dyscypliną? No jestem wolny, to co? Nie muszę mieć dyscypliny? To jeżeli chrześcijanin tak sobie myśli, to można go porównać do sportowca, który ma stoczyć walkę bokserską i czuje się wolny. Nic nie robi. Ostatnio wygrał walkę, je co popadnie, na przykład śpi ile chce, trenuje też ile chce, jak się chce to trenuje, jak nie chce to się nie trenuje, tak? O takie coś. Niektórzy ludzie tak w ogóle żyją, jak komuś niedawno powiedziałem, to jesteś jak zdechła ryba, że ci rzeka nie jest jakiś... No bo tak to jest, jeżeli nie umie nic zaplanować, zrobić, wykonać, tylko będzie co będzie, no to to jest co, położyłem się na wodę, leży jak prosiek zdechły i mnie tam gdzie zaniesie, to zaniesie, no co zrobi, no taka wola Boża może jest. Niektórzy ludzie by się jeszcze Boga w to mieszają, z wolą Bożą, swoje lenistwo, próżniactwo, po prostu miłostwo, brak dyscypliny, usprawiedliwiają takie właśnie zachowanie swoje. I 24 werset tutaj. To jest porównanie do właśnie sportowców, tu Paweł podaje. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżni uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Czyli tutaj jest poskramianie cielesności, tak? Poskramianie swojej cielesności. Te ciało swoje umartwianie to jest, nie chodzi o fizyczne ciało, tylko chodzi o cielesność. Moja cielesność ma być umartwiana, ujarzmiana. To jest bardzo ważne. I tutaj sam nie był odrzucony, taki mamy przekład, a oryginał Biblii mówi, nie był zdyskwalifikowany. To jest tak, jak są zawody sportowe i biegną, tak? I ktoś tam szybciej dobiegł do mety, ale się okazuje, że on na skróty poleciał. Sędziowie wyłapali, tak? Czy chodziarza, który nie tak kroki zrobił, czy inne tam rzeczy, czy nie taki cios, jak trzeba w boksie, dyskwalifikuje. To jest zdyskwalifikowany i nawet nie podlega, w kolejności będzie na końcu wymieniony jako zdyskwalifikowany, nawet numeru przy nim nie będzie, które miejsce zajął, żeby jakby go ukarać w taki sposób. I tutaj to jest w ogóle pozbawiony nagrody. I tu chodzi o nagrodę chrześcijańską też za naszą służbę. Tu nie chodzi tylko, że życie wieczne się traci, ale tu chodzi o to, że po prostu nie ma nagrody za służbę dla Chrystusa. I jesteś dyskwalifikowany. I warto o tym mówić, dlatego że staniemy przed sądem, przed Trybunałem Chrystusa. Staniemy. To nie będzie sąd na śmierć. Tylko, żeby rozliczyć ze służby tutaj na ziemi. To musimy stanąć. Pismo Święte mówi, że to konieczne jest. I wtedy ktoś, kto źle budował, będzie pozbawiony nagrody. Jest to bardzo przykra sprawa i warto o tym mówić już teraz. I jak ktoś się obnosi ze swoją wolnością, to niech sobie pomyśli o tym, co robią sportowcy. Jak trenują, w jaki sposób. Ile rzeczy się wyrzekają, jak kontrolują swój sen, wstawanie ranne, inne tam rzeczy, dietę. Tutaj tak samo w naszym życiu potrzeba dyscypliny. I to można nazywać ćwiczenie się w pobożności. To już temat na inną okazję, ale można powiedzieć, że to, że chcę się ćwiczyć w pobożności, ogranicza moją wolność. Mógłbym sobie poleżeć, pospać i tak dalej, no nastawiam budzik na to godzinę, będzie czas z Panem, będzie czytanie Biblii i tak dalej. I powinienem właśnie w taki sposób żyć. Natomiast w 10 rozdziale tutaj to mamy ostrzeżenie wynikające z dziejów Izraela, tak można powiedzieć. Tak, i to od pierwszego wersetu. Zobaczmy. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zesłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Czyli pierwsze, zła rzecz i pożądam złej rzeczy, może to się źle dla mnie skończyć. I przykład Izrael, tak? Pożądał złej rzeczy, źle się skończyło. Dalej, nie bądźcie też bałwochwalcami, tu chciwość jest bałwochwalstwem, przypominam, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Te akurat wszeteczeństwo i grzechy seksualne są wymienione, że to są jedyne grzechy przeciwko ciału człowieka. Ciało, które jest świątynią Ducha Świętego. Są takie dwa miejsca, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego. Jedno jest zbiorowe o Kościele, ale drugie jest indywidualne. I tutaj na przykład, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. To jest, no, bardzo groźnie to brzmi. Na przykład palenie papierosów niszczy nasz organizm i są i wiele innych rzeczy może być, co niszczy nasz organizm. I my musimy uważać. Tak samo, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Straszne rzeczy. I to tak, jakby Chrystusa zmusić do grzechu seksualnego. Bo ty jesteś w Chrystusie. To jest najgorszy grzech, jaki można sobie wyobrazić. Dlatego unikaj, jak najdalej mamy uciekać od tego, Biblia mówi. Dalej, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili, od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I właśnie tutaj to też takie ostrzeżenie, że można się zachwycać wolnością i lekceważyć przestrogi Pisma Świętego i grać sobie z ogniem, i to jest bardzo niebezpieczna zabawa, można powiedzieć. Tu może też wyjść, że ktoś nie jest narodzony na nowo, nie? Tu w różnych tych pytaniach, które dzisiaj podaliśmy, jak ktoś w ogóle żadnych sobie nie zadaje, to lepiej, żeby zadał sobie pytanie, czy Jezus jest moim Panem. To jest bardzo ważne, żeby to załatwić z Bogiem. Czy rzeczywiście oddałem życie Bogu? Czy Jezus jest moim Panem? Nie chodzi tylko o taką modlitwę, ale o decyzję w nas i o zrozumienie Ewangelii. I później, czy to się manifestuje w naszym życiu, czy takie pytania, które tutaj dzisiaj zadawaliśmy, tak? Na przykład, czy to jest zgodne z wolą Bożą? Czy takie pytania sobie zadawałem w życiu? Czy nie obchodziło mnie to w ogóle, tak? Czy Chrystus zrobił tak samo na moim miejscu, na przykład takie pytanie? Czy to wysławia imię Boże? Czy to jest zgodne z moim sumieniem? Tak? Albo czy nie używam tego dla osłony zła? Czy to buduje mnie? Czy to jest korzystne dla bliźniego? Tak? Czy to jest pożyteczne? Czy to nie zniewala mnie? Muszę sobie zadawać te pytania. I tutaj ktoś pyta, czy granie w szachy na przykład jest grzechem. Nie pytali. Ja byłem zawodnikiem, który po nawróceniu, jeszcze nawet pamiętam do dzisiaj, jak się modliłem gdzieś chodząc na grzyby, żeby pokonać jednego z najlepszych suwał faceta. I pokonałem go. Ale później on ze mną wygrał. Było 1-1. Można powiedzieć, że ja przez wiarę go pokonałem i inne, ale wiecie co? Ja wtedy mogłem zdobyć pierwszą kategorię, bo już jedną normę miałem na pierwszą kategorię, to jest wysoka dość kategoria. Się zaczyna chyba od 5, najniższa, później idzie do 1 i tak dalej. Można było pomyśleć, że i tak dalej coś będzie. I wtedy pamiętam, że przerwałem turniej, dlatego że się wystraszyłem, że jestem wciągnięty znowu. gram w szachy, jakbym walczył o życie po prostu. To nie jest chrześcijańska postawa. Co to ma znaczyć? Nie jestem w tym wolny. Chcę, po co mi ta pierwsza kategoria? Nie mam jej i jestem szczęśliwy. No a wtedy mi tu motywowano, zachęcano i tak dalej. Trzeba było specjalne gdzieś wyjazdy robić z drużyną. Ja uznałem, że to dla mnie jest złe. I teraz bardzo rzadko w szachy gdzieś tam gram, czy coś. To bardzo rzadko. Dlatego, że uznałem, że dla mnie to nie jest dobre. To mnie próbuje zniewolić. I pamiętam studenta kiedyś uczyłem, który był wybitny, a był przeroślakiem w swojej grupie. Mówi, co pan tu robi? Taką pan ma wiedzę? W pewnym sensie z tego, co ja uczyłem, on mógłby mnie uczyć. Bo więcej wiedział. Jakoś oczytany był. Się okazuje, on mówi, że on studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i studia stracił przez szachy. Grał w klubie, grał i wyleciał ze studiów. Sobie wyobrażacie to? Przez szachy. Przez szachy mój znajomy nie pobrał się z dziewczyną. Ona była w innym klubie, on w jej, on w innym i dla interesów klubu nie było, żeby oni razem byli. I oni zrezygnowali z małżeństwa. Różne rzeczy są przerażające, które można słyszeć, gdzie tam jakiś sport, to tylko to tylko tamto. Musisz patrzeć, co mówi twoje sumienie, czy to nie jesteś już niewolnikiem jakimś, co na to Jezus? Jak służba dla Jezusa tutaj wygląda w tym świetle? Tak? Takie pytania powinniśmy sobie zadawać w naszym życiu. Ja nie twierdzę, że to są wszystkie ważne pytania. Jak jeszcze inne znajdziemy, to chwała Bogu, ale chociaż o tych pamiętajmy też. Gdy planujemy jakieś decyzje podjąć i ktoś nam mówi, a to nie jest grzechem, Biblia o tym jawnie nie mówi, nie masz czym się przejmować, tak? No, to zobaczymy, czy nie mam czym się przejmować. Pewne rzeczy są, jeszcze tu nie wspomniałem o tym, ale jest tak jak miłowanie świata i że my nie mamy naśladować tego świata. Pytanie, czy ja naśladuję świat? Na przykład, tak? Jakieś mody światowe i to wypada uczniowi Jezusa lansować mody światowe na przykład? I się okaże, że nie bardzo. Biblia nie pozwala mi na to i Duch Boży mi nie pozwala. Powstańmy, podziękujemy Bogu za to słowo. Panie, dziękujemy Ci z głębi serca za to, że Ty dajesz nam takie ważne pytania z Biblii i takie ważne instrukcje dla nas odnośnie naszej wolności i ograniczenia naszej chrześcijańskiej wolności. Widzimy w tym Twoją mądrość. Widzimy, że Ty chcesz uczyć nas praktycznie miłować Boga i bliźniego. I chcesz, abyśmy wzrastali, abyśmy byli prawdziwie zbudowani i pożyteczni w tym świecie. Chcemy tacy być, aby Twoja Ewangelia mogła rozprzestrzeniać się, aby ludzie, widząc nasze życie, w dzień nawiedzenia chwalili Ciebie, naszego dobrego Ojca w niebie. W imieniu Jezusa prosimy o to. Amen. Amen.